otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły. Otwórz nas, abyśmy słyszeli sercem, nie tymi ziemskimi uszami, ale sercem. Wtedy żadne słowa, jakie do nas chcesz przemówić ustami księdza Krzysztofa, nie będzie zmarnotrawione, nie będzie porzucone. Nie będzie nam obojętne, będzie nas przemieniało, będzie nas rozpalało. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Ty nas prowadzisz przez ten cały czas rekolekcyjnych rozważań. Pomału zbliżamy się ku końcowi. Spraw, Duchu Święty Boże, aby wszystko to, co usłyszeliśmy, co przyjęliśmy, co przeżyliśmy, pozostało w nas i owocowało przez następne dni, miesiące, do następnego spotkania jesienią. A wtedy przyjedziemy znów, aby się Tobą napełnić, aby zaczerpnąć. I znowu pójść następne kroki dalej, bliżej Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź
do księdza Krzysztofa, którego wybrałeś, którego namaściłeś, którego posyłasz do nas, posyłasz do wielu, do klasztorów, sióstr, do kapłanów, do młodzieży. Posyłasz go po całej ojczyźnie naszej, aby głosił prawdę o Duchu Świętym. Przyjdź, Duchu Święty, do Niego tu i teraz. Tak go prowadź, jak go prowadzisz od początku tych rekolekcji. To Ty, Duchu Święty, przemawiaj przez serce, przez usta, przez mądrość księdza Krzysztofa. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Ojca i Syna, Ducha Świętego. Boże Trójcu Święty, jedyny, uwielbiamy Cię za ten dzień niebowstąpienia, w czasie którego nam przypominasz o pięknie naszej drogi życiowej, która zaczęła się w tej rzeczywistości, ale się nigdy nie skończy. Uwielbiam Cię, Boże, za to, że obdarzasz nas to prawdą o nieskończoności naszego życia i o pięknie wieczności, która nas czeka. Spraw, abyśmy rozmyślając nad tym, uwielbiali Cię i przyjęli. Chwała Ojcu i Synowi,
Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen.
I przepraszam, jeszcze nie raz przypominam, jeśli ktoś jeszcze nie złożył na dole pościeli, bardzo proszę to zrobić teraz, bo Panie nastawiają w tej chwili prawie.
Posiadajmy. Chcą wysuszyć jeszcze nas.
W tym momencie?
Tak.
Jeszcze moja pościel jest.
Ósemka.
Zanim zaczniemy konferencję, to znaczy dalszą część konferencji, to powiem troszeczkę. Bardzo dziękuję za modlitwę, namaszczenie mojej intencji. Polecam się modlitwą, bo widzę, jak Pan po prostu cudownie wszystko organizuje. No ale człowiek jest tylko człowiekiem i widzi, jak ciągle nie dostaje. No, tak jak czasami mam takie wrażenie, że życie człowieka to jest tak jak bieganie za latawcem, który się zerwał z linki. No, po prostu przerażenie. Jak nie spadnie, no to nie ma co myśleć o złapaniu. Tak. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie proszę o otoczenie modlitwą z tego dzieła wspólnoty Słów Ducha Pocieszyciela. To jest taka od roku, tak można powiedzieć, spotykamy się. Naszym celem jest przede wszystkim właśnie to odkrycie i pomoc w odkrywaniu Ducha Świętego w naszej codzienności. Dlatego, że jeżeli chodzi o taką duchowość mistyczną, chociaż charyzmatyczna może też być mistyczną, tylko że nie zawsze jest, prawda, bo to zależy od prowadzącego, od lidera, od pasterza. Niemniej, kiedy odkrywamy Ducha Świętego, to on zawsze jest. Dlatego właśnie uczymy się też odkrywać natchnienia Ducha Świętego w czasie modlitwy bez słowa. W ubiegłym roku mówiłem trochę o istocie modlitwy w Duchu Świętym. Praktykujemy właśnie w wspólnocie taką adorację bez słowa. No, nie jest ona łatwa, to jest, można powiedzieć, najtrudniejsza modlitwa, jaka jest, ale najbardziej owocna, kiedy nie zagadujemy Pana, tylko pozwalamy Mu mówić. Bo człowiek ma niesamowitą taki napór, żeby coś mówić. To jest niesamowite. I żeby coś Pan Bogu powiedzieć, trzeba uwierzyć, że Pan Bóg do Ciebie mówi, chociaż Go nie słyszysz, że uszy nie słyszą, ale że wewnętrznie mówi. Ale my się tego uczymy. No i po prostu jak się nauczymy, to będziemy innych uczyć. A właśnie przede wszystkim chcemy, ta męska część chce się skupić na pomocy kapłanów, żeby odkryły, wtedy po prostu to Państwo będzie mocne. A żeńska część, jeśli właśnie taka powstanie, no to będzie pomagać małżeństwom, rodzinom w odkryciu właśnie Ducha Świętego w codzienności. Bo już są pewne takie światełka, bo gdzieś w lutym przyszła do mnie pani, potem taka młoda mężatka w ubiegłym roku, potem przeprowadziła inne małżeństwa, które właśnie chcą stworzenia takiego duszpasterstwa, właśnie, żeby Duch Święty na co dzień prowadził rodziny. No ja mówię, no to spotkajmy się, będziemy się modlić. I chodzi o to, żeby nie tworzyć jakiegoś takiego duszpasterstwa, ale oni mi tak mówili, które absorbuje dużo czasu, bo wiele małżeństw no, jest tak zapracowane, że nie są w stanie sprostać tym zadaniom, które istnieją we wspólnotach. Żeby po prostu raz było w miesiącu spotkanie, natomiast żeby po prostu w domach, żeby to były kuźnie Ducha Świętego w domach, w rodzinach. No i tak nasłuchujemy, co tam Duch Święty nam powie, zobaczymy. Na razie nasłuchujemy. Chodzi o to, żeby to było stać w każdym małżeństwie na taką formę. Ale po prostu ludzie bardzo potrzebują prowadzenia. Bardzo. I to ciekawe, że te małżeństwa, to one były w różnych wspólnotach. Ale z tego względu, że się rodzaj pracy uniemożliwił im uczestnictwo we wspólnotach, no po prostu szukają czegoś, co nie chcą, bo widzą, że nie będąc właśnie we wspólnotach, że bardzo dużo pracy, że nie dają sobie rady z tym wszystkim, co dzisiaj świat obarcza. Małżeństwo tak bez prowadzenia to jest po prostu jest słabe. No, także wzajemnie się wspierają w modlitwach. Jeśli ktoś z obecnych będzie zainteresowany poznaniem duchowości, to robimy takie dni skupienia dla tych, którzy rozeznają drogę życiową. Od 8 do 10 czerwca w Spolszewicach, koło Tomaszowa Mazowieckiego, Spolszewice. Także można jakiegoś tam maturzystę, studenta podesłać na te rekolekcje, bo to będzie rekolekcje i dla męskich, i dla żeńskich. Tak sobie pomyśleliśmy z księdzem Grzegorzem. Ksiądz Grzegorz będzie prowadził żeństwo, aby się spotkać na Eucharystii razem. To nie wiem, jak to wyjdzie. Radosna twórczość, prawda? W innym domu będą dziewczyny, a w innym domu chłopcy. No, A my jak to połączymy, to zobaczymy. Na razie to ten pomysł, zaproszeni są ludzie. Także Pan Bóg robi różne rzeczy. Ciekawe. Tak. Dobrze. Tak. I właśnie wchodzimy w chrześcijaństwo, czy właściwie w tajemnicę chrześcijaństwa przez wnętrze Jezusa, przez osobę Jezusa. To jest jedyna brama, która nas może tak naprawdę wprowadzić. A właściwie Duch Święty tylko wybiera tę bramę właśnie, tę bramę osoby Jezusa. Dlatego, że właśnie w Jezusie, tak jak teologia, są dogmat w Chalcedonie ułożony, mówi, że w jednej osobie złączyły się dwie natury, dwie światy, ludzki i boski. Nie ma takiej innej osoby. Gdzie dwa światy, Bóg i stworzenie, złączyły się i nie były w konflikcie. A zatem jest możliwość, na przykładzie Jezusa widzimy, połączenia celu tak zwanego nadprzyrodzonego, boskiego i celu życia takiego doczesnego. Czyli to nie jest w konflikcie. To, co człowiek robi na ziemi, dobro ziemskie, jeśli realizuje, jeśli pracuje tutaj, jeśli pracuje dla chwały Bożej, to nie jest w konflikcie. Wprost przeciwnie. Jezus nam pokazuje, że właśnie dopiero wtedy człowiek się realizuje, kiedy dobra doczesne, kiedy cele doczesne, kiedy prace i zadania doczesne, wszystko oddaje na chwałę Bogu. To wtedy całe jego życie nabiera sensu, nabiera światła, nabiera wartości. Natomiast jeśli człowiek próbuje cokolwiek przypisać sobie, oczywiście, że mamy talenty, mamy jakieś tam tytuły, stopnie naukowe, jakieś doświadczenie, ale mamy to, ponieważ mamy pewne umiejętności, zdolności, które rozwinęliśmy, czy pewne zarodki, one się rozwinęły, ale te zarodki, te talenty to nie są nasze, nie pochodzą od nas, my ich nie wytworzyliśmy, najwyżej rozwinęliśmy. A zatem już nawet to, że posiadamy pewne umiejętności, to już jest dane. To, że żyjemy, tchnienie, stary testament mówi o tym, że życie to jest dar. Żadna istota żywa nie posiada życia z siebie. A zatem każdy nasz oddech jest darem, jest tchnieniem ducha. A więc każdy oddech jest darem. Dlatego w psalmie 143 czy 134 jest o tym, że kiedy Bóg odbiera tchnienie, istoty obracają się w proch. A więc kiedy tchnie, otrzymują życie. Kiedy cofa tchnienie, wtedy istoty obracają się w proch. A zatem to my czujemy, że to tchnienie nas, życia, jest bardzo wiotkie, bardzo wątłe. Że Bóg nas tchnął, to tchnienie życia jest, przepływa przez nas. Natomiast kiedy Pan Bóg w pewnym momencie zrobi tak, to powrócimy do Niego. Dobra? Powrócimy do Niego. A zatem to nasze istnienie jest w Nim cały czas zakorzenione. Dlatego trzeba właśnie uznać, że życie jest darem, i dziękować Bogu za dar życia, tak jak każdy dzień. Nie wolno sobie przywłaszczać. Swojego życia nie możemy sobie przywłaszczać. Albo to jest moje życie. No nie. Ja mam życie, które zostało mi dane. Ono jest darem. I kiedy uznaję, że ono jest darem, całym swoim istnieniem oddaję coś Bogu. Rozumiemy. Dlatego po prostu, kiedy Jezus mówi o tym, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, mówi o pewnej przeszkodzie w tym naszym egzystencjalnym życiu, które jednak zostanie rozświetlone przez dar zmartwychwstania, a więc przez też przez dar Boży. A zatem nawet nasza radość jest darem. Nasza radość jest też darem, czyli po prostu to nie jest pocieszanie, tylko to jest po prostu otwarcie na perspektywy nadziei, że po prostu Twoje życie, ono się nie kończy, tylko się zmienia, tak jak w prewacji mszy świętej pogrzebowej. Twoje życie się nie kończy, tylko się zmienia. Zmienia się postać życia, ale ono się nie kończy. Tak, to jest wolą Bożą. I teraz, jeżeli po prostu człowiek przeżywa smutek egzystencjalny, bo dzisiaj to jest właśnie ten smutek egzystencjalny, to jest właśnie to poczucie braku sensu życia. Bardzo dużo osób to przechodzi i dzisiejsze depresje, nie mówi się tego wprost, ale one są związane właśnie z tym brakiem nasycenia naszego życia codziennego Bogiem. Tego światła brakuje. To nie jest tak, że jest taka pani z profesor, nie profesor, ale terapeuta, pani Krista Merer, nie wiem, czy ona jeszcze żyje, jest taka pani terapeuta, więc sobie książki w języku polskim, właśnie pisała tak, że terapia nikogo nie uzdrawia. Ona jedynie właśnie podtrzymuje życie, przywraca siły do życia, ale nikogo nie uzdrawia. Ona jako terapeuta prowadząca przez radę terapię właśnie o tym mówiła. Bo nie taki cel jest właśnie terapii, żeby uzdrawiać, tylko żeby przywracać, właśnie stawiać ludzi na nogi, no tak. Natomiast nie znaczy to, że osoby, które przez terapię przechodzą, że one odzyskują sens życia. Dlatego, że sens życia nie jest cząstkowy. To znaczy, sensem życia nie może na przykład być nasza praca. Bo na przykład, kiedy ktoś utraci pracę, gdyby ktoś, na przykład sensem życia była praca, ktoś utraci pracę, znaczy traci sens życia. No to byłoby głupie. A więc nie może, sens życia nie może być cząstkowy. Nie może być też związany z rodziną. Dlatego, że sens życia, to my mamy wpompować w członków rodziny sens życia, którym jest Bóg. Ale dla mnie, ojca, matki, nie może być sensem życia rodziny. Sens musi być wyższy, obejmujący życie każdej z osób. Dlatego musi to być Bóg. I dlatego też właśnie ludzie, tracąc relacje z Bogiem, tracą fundament sensu życia. Dlatego dzisiaj jest tak dużo, po prostu bardzo dużo tego smutku. Takiego smutku, który ten świat pompuje w ludzi. Bo najpierw ludzi uzależnia, najpierw mu obiecuje, potem wszystko zmienia. Dzisiaj na przykład to, co jest wielkim dramatem w naszych społeczeństw, że nie ma punktu stabilnego. Wszystko się zmienia. My chorujemy, jako cywilizacja zachodnia choruje na progresizm. To jest tak, że wszystko trzeba zmieniać. To, co było, to jest nieważne. To trzeba wyrzucić. To, co tradycyjne, jest złe. Wszyscy pieją dosłownie. Ja nieraz, jak słucham profesorów, też mi się dobrze robi. Jak na przykład, że będzie reforma, będą nowe rzeczy. Jaki zakręt. Ale po co ta reforma? A co jest złego w tym, co teraz jest? Nie, ale że jest nowe.
Ale to jest
wszystko znaczy. To nic nie znaczy, to jest puste. A zatem ten brak stabilności to jest właśnie ta pycha ludzka karmiona przez diabła, że wszystko nowe. Bo jak jest nowe, to ja coś nowego przeżyję, bo czuję pustkę, że jak nie będzie czegoś nowego, to jest pustka. Nie będzie zmiany, no to jest nuda. Przeżywać nudę tej egzystencji, to straszne. Więc tak jak mówiłem, ludzie ten sens zabijają, ale ten smutek tego świata, on się przeciska przez każdą szparę. Smutek tego świata, on się przeciska przez uszy, przez oczy, przez serce, przez pory.
Przez włosy. On się wszędzie przyciska. Przez okna, przez drzwi. Po prostu wszędzie. Dlatego, że nasz duch ludzki jest po prostu dziurawy. Duch ludzki absorbuje wszystko. Właśnie ciepło ducha ludzkiego jest to, że on przyjmuje wszystko. Dlatego duch ludzki nie może być pusty. Dusza ludzka nie może być pusta. Jeśli jest pusta, zapełni się śmieciem. Rozumiemy, jak jest prawda tutaj? Ludzie żyjąc w pustce egzystencjalnej, bez zjednoczenia z Bogiem, nienapełnieni ducha Boga, po prostu zbierają jak śmietniczki wszystko. Dlatego nie mówię, że taki człowiek jest zdrowy, a nie zadowolony. To trzeba sobie bardzo mocno uświadomić. To, co mówię, to Pan do was mówi przeze mnie. Bo naprawdę trzeba radykalnie związać się z Jezusem i radykalnie podjąć decyzję uwolnienia się od ducha tego świata. Otóż jest taka książka, bardzo dobra książka, dwóch autorów, Kilian i Magnone. Chrzest w Duchu Świętym, a inicjacja chrześcijańska. I Magdonen, to jest ten patrolog, on pisze, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to nowe narodzenie w duchu właśnie odbywało się przez również ascezę. Asceza na czym polegała? Na tym, że chrześcijanin przychodzący do właśnie, przepraszam, ktoś, kto przychodził do chrześcijan, on musiał się wyzbyć starego sposobu myślenia, starych sposobów reakcji, oceny, myślenia. Dlatego święty Paweł, odnawiajcie się w waszym myśleniu. To jest właśnie to, że oni byli otoczeni światem pogańskim. I chrześcijanin dopiero się stawał chrześcijaninem nie poprzez zapisanie się do organizacji, przez zmianę. O tu, mocno pokrywałem się. Teraz odprzeźwiałem. Bo nasza po prostu dusza jest duszą rozumną. Święty Tomasz za chwilę wyraźnie podkreśla. Nasza dusza ludzka jest duszą rozumną. I dlatego też, jeżeli nie zamkniemy dopływu treści ze świata pogańskiego, będzie nasza dusza przeżywać, tak jak pralka w niej, w duszy, będą się kotłować wszystkie skrzyżowania świata. Rozumiecie? Że wtedy w waszej duszy się robi skrzyżowanie, takie ruchliwe z chińskiej dzielnicy. Po prostu. I wszystko przez nas przebiega. I nie może być nasze życie szczęśliwe. Nasze życie szczęśliwe jest wtedy, kiedy jest wypełnione duchem Jezusa Chrystusa. Trzeba by było wytworzyć w przyszłości, może Panu pokażę, bo na razie chcemy tworzyć te domy dla księży, ale takie pustynne domy medytacji, żeby ludzie po prostu zaczęli, naprawdę odchodzili z tych skrzyżowań, wychodzili, bo to da się wyjść, uciszyli swoją duszę. To, co w życiu kontemplacyjnym, zakonów kontemplacyjnych jest mocno podkreślane. Najpierw cisza zewnętrzna, potem cisza wewnętrzna i dopiero wtedy skupienie, zjednoczenie z Bogiem. Wtedy czujemy, co Bóg do nas mówi. I wtedy się uwalniamy, wtedy jesteśmy szczęśliwi. Jedyne momenty naszego szczęścia życiowego jest wtedy, kiedy czujemy, że Bóg do nas mówi, kiedy odczuwamy pokój. Wtedy to są te momenty. Inaczej nie uwolnimy się od smutku tego świata. A zatem to zmartwychwstanie, ten kierunek zmartwychwstania, on jest w życiu indywidualnym każdego człowieka, ale on musi być aktywny. To nie jest tak, że to się dokonuje automatycznie. A zatem widzicie, co się dzieje w duszy. I rzeczywiście czujecie, jak to jest na rekolekcjach. Nie chce się wracać do świata. A dlaczego? Dlatego, że potem nasz świat będzie rozjeżdżał. My czujemy, jakby po prostu ten świat po prostu się w nas wdzierał i przez nas wszystko jeździ i przejeżdża i każdy po nas jeździ i każdy się wpycha, a my nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić.
No bo to musisz, to musisz. Tu podpisałeś, tam podpisałeś. Tu umowa, tam umowa. Wszystko musisz, no. I tego. Ja na przykład ja to, ja nie wiem jeszcze, od paru lat wspieram się do porządkowania kwitów. Ja nie wiem, co tam jest. Ja to mam kiedyś porządkować. Ale to jest właśnie to. I ten świat, ten dwar z tego świata przyjeżdża przez nas w drodze. Dlatego, kiedy my jesteśmy na rekolekcjach, Duch Święty wyciąga z nas nasze serce, obmywa, oczyszcza to błoto i te kamienie, to wszystko, to gruzowisko oczyści i my czujemy, że nareszcie zależy, że zaczynamy oddychać, że zaczynamy żyć, że to jest właśnie to, że mi tego trzeba, mi trzeba właśnie takiej kąpieli w Duchu Świętym. A to może ten, właśnie tutaj jest ten, jak się nazywa? Basen. Basen, to może tego, może... Patrzcie, następnym razem musimy zrobić jeden z etap właśnie z kąpielą. Przejść. Co to na poprzednie wodno? Przez. Nie będziemy nam narobić tego, żeby uświadomić sobie, że właśnie Duch Święty nas ma wypełnić całkowicie. My mamy całkowicie się tam być Bogu, nie tylko tak częściowo. Dlatego też właśnie to wejście w Boga to jest dla nas źródłem zdrowia. Po to jest Eucharystia, tylko że ona jest zupełnie nierozumiana. Właśnie Eucharystia to jest, chodzi o to, żeby wchodzić w Boga, żeby po prostu móc żyć, żeby mieć siłę do tego, żeby potem wyjść do następnych spotkań z ludźmi, żeby mieć moc Boga, żeby mieć jasność umysłu Boga, żeby mieć pokój Boży w sobie. Tak. Ale to, widzimy tutaj taki pewien proces i Pan Jezus w błogosławieństwa pokazuje, że to nie jest tak, że my wykonamy pewną czynność, jak w Starym Prawie, jak zrobisz to, to będziesz miał, tylko, że to jest, będziesz szczęśliwy, jeśli wejdziesz na moją drogę, jeśli będziesz żył tak jak ja. Ty się nie smuć, że nie posiadasz wszystkiego. Ty raczej smuć się tym, że jeszcze nie jesteś w stanie kosztować tej pełni, którą ci dam dopiero. A więc ten smutek, że już mam, ale jeszcze nie w pełni, to powinien być ten smutek Jezusowy w nas. Że mam Boga, cieszę się Nim, aż smucę się, że nie mogę Go w pełni posiadać. Ja tylko w Nim odkrywam radość mojego życia, radość egzystencji. Wtedy, kiedy Duch Święty dobija się do ludzi, ja poznaję takie po prostu nawrócenia ludzi, że to kiedyś opowiadałem na rekolekcji, ale warto może w tym momencie tę postać przypomnieć. Otóż kiedy byłem w 90, no chyba w drugim roku, to było takie sympozjum, albo w pierwszym na Angelikum po tych przemianach politycznych, tak przesuwaniu tam granic, otwarciu się tam przy upadku muru berlińskiego, różnie to tam nazywano. W każdym razie o zjednoczeniu Europy chrześcijańskiej, takie były różne sympozja. Poznałem takich dwóch mnichów, którzy przyjechali. Jeden to był właśnie pochodzenie Niemiec. I początkowo właśnie ten brat, jego współbrat Włoch mi opowiedział, że tutaj, że właśnie był człowiekiem, który przeżył bardzo dogłębne nawrócenie. No jest u nich, ale jest narodowości niemieckiej. Potem właśnie ten brat Niemiec opowiedział więcej, co się stało. Otóż on był człowiekiem dosyć zamożnym, miał całą sieć sklepów w Niemczech, chyba też i za granicą. W każdym razie za granicą miał tam swoją łódź, jacht i jakiś tam dom na wyspie i tak dalej. Więc był bardzo, bardzo bogaty.
I właśnie to, co w jego świadectwie było ciekawe, że jak jeździł na te spotkania biznesmenów, milionerów niemieckich, i nie tylko milionerów niemieckich, ponieważ jeździł też do innych krajów, akurat wtedy, kiedy nawrócenie jego było we Włoszech. I mówi, że tak spotykał ludzi bardzo smutnych. To go przygnębiało jeszcze bardziej, bo tak, ludzie, którzy mają nie tylko, że bardzo dużo, ale mają, no, nie wiedzą, co z pieniędzmi robić, są strasznie smutni. Co jest? I on też był bardzo smutny. No bo wiadomo, że konkurencja nie śpi. Bycie biznesmenem to nie jest łatwa rzecz. Konkurencja nie śpi. A więc i on za bardzo też nie mógł... Tak, i on też nie mógł za bardzo tak wypocząć. To, że on tam jeździł na ten, do tego swojego domu na wyspie i pływał i mieszkał w najdroższych hotelach, wcale mu nie poprawiało humoru. Więc on nie wiedział, co robić. I kiedy, mając 40 lat, się tak kiedyś był na targach odzieży w Mediolanie i mówi do portierki, czy tutaj gdzieś jest w pobliżu jakiś taki klasztor, żeby mógł tak pojechać, tak się trochę wyciszyć. On mówi tak, tam wskazano jakiś tam klasztor. Kiedy tam pojechał, kiedy tylko wchodził do kościoła, tego tam na górze, nagle Pan Bóg po prostu mu wszystko pokazał. Znaczy, dał mu poznać, że tylko w Bogu jest radość. I on miał wtedy ten dar łez, takie oczyszczenia. On w jednym momencie Pan Bóg mu to wszystko powiedział. Możecie sobie wyobrazić. Pytał. W jednym momencie Pan Bóg mu to wszystko powiedział. Najpierw dostał wartości zdrowienia. Kiedy wrócił, śmiał taką pewność, że zmienia swoje życie, że tylko chce być z Bogiem. Skoro Bóg jest jego szczęściem. Że już nie chce nic więcej z tego świata, co go oddziela od Boga. I tam oczywiście przygotowywał, tam korespondował z przełożonymi klasztoru, jeździł. No i tam rozdysponował ten swój majątek na rodzinę, na bliskich. Coś tam dał też na cele charytatywne. W każdym razie, kiedy przyjechał do klasztoru, to już mówił ten jego brat, to przyjechał, no można powiedzieć, nagi, bo nie miał nawet walizki. Tylko miał taką bandeżkę kosmetyczkę, no tam takie. Tyle po prostu wziął ze sobą. Wolny zupełnie. Takie oświecenie, takie uzdrowienie. Właśnie to chodzi o to, że właśnie ten smutek, o którym ciągle mówił podczas tych rekolekcji, to musi być smutek Jezusa. Smutek Jezusa zawsze nas prowadzi do radości Jezusa. Ale smutek tego świata nie prowadzi nas do radości żadnej, ani Jezusa, ani tego świata. Dlatego, że smutek tego świata oznacza związanie się z rzeczami, bycie sługą rzeczy. To jest straszne, kiedy człowiek, osoba, istota duchowa jest sługą rzeczy. Kiedy człowiek, no oczywiście człowiek nawet sobie nie uświadamia, kiedy on klęka na krzyżu przed stołem i mówi, ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś moim Bogiem, bo ja za ciebie dużo zapłaciłem.
Dobrze, że zdjęcie.
Klęka przed krzesłem, ty jesteś moim Bogiem, ponieważ harowałem na ciebie 2 miesiące. I tak dalej. Człowiek, który nie ma tego światła Bożego, we wszystkim jest zależny swoich pragnień. I ciągle właśnie człowiek bez odniesienia do Boga, bez światła Ducha Świętego uzależnia się od wszystkiego. To jest właśnie dramat naszego ducha. Bo absolutyzuje wszystko, nadaje wszystkiemu sens, absolutny sens prawie że Boga. Święty Tomasz Akwinu, który jest precyzyjny w tym określeniu, mówi, że grzech pierworodny polegał na tym, że stworzenie ukochało miłością, właśnie taką miłością absolutną, rzeczy, tą miłością, która przysługuje tylko Bogu, ukochało rzeczy. Człowiek umiłował tą miłością, która przysługuje tylko Bogu, ukochało rzeczy. Umiłował. I to jest właśnie ta bieda, która się rodzi. Teraz wiecie, skąd się biorą smutki, skąd się brały smutki w naszym życiu. Takie smutki oczywiście tego świata. A zatem ten smutek Jezusa wcale nie jest przekleństwem. No, nie jest paradoksem, tak jak mówiłem na pierwszej konferencji. To nie jest figura retoryczna, że Pan Jezus mówił sobie tak, o, że Pan... No, tam smutek to są pozory, a to jednak tak naprawdę to jest radość. To nie są pozory. Ten smutek, on w perspektywie Bożej woli i Bożej drogi, on zawsze prowadzi nas do momentu zmartwychwstania, do momentu zwycięstwa, do momentu zjednoczenia z Bogiem, do momentu, kiedy Bóg przyjmuje całkowicie kontrolę nad naszym życiem. Do momentu, kiedy Bóg wciela czy wkłada w nas swoje myśli, swoje szczęście, swoją radość. To wszystko prowadzi do tej pełni. Zatem my jesteśmy ciągle smutni, że nie mamy tej jeszcze pełni. Ale człowiek jest strasznie skomplikowany. Natomiast kiedy już tak się zbliża ten kres życia, to tak, z jednej strony już by chciał być w Bogu, a z drugiej strony no boi się tak, co to wszystko zostawić. No beze mnie to wszystko się rozwali. Ten świat to upadnie. Panie Boże, wiesz, no może masz rację z tym, że to życie tak się zmienia, ale jak mnie nie będzie, cały świat zawali. Takie mamy poczucie odpowiedzialności, prawda? To jest dobre poczucie odpowiedzialności. No oczywiście ja tak mówię, ale rzeczywiście ludzie tak przeżywają. No, my nie jesteśmy jako ludzie bardzo stabilni. Naprawdę wystarczy że w ciągu dnia zmieniają się u nas nastroje od takiej euforii po wielki smutek. Tak. Dlatego trzeba się mocno zakorzenić, tak jak Jezus, w Ojcu. I wtedy, nawet kiedy będą trudne chwile, ta radość Jezusa będzie naszym udziałem. To mówiłem na rekolekcjach o darach Ducha Świętego, o radości. Otóż człowiek, który jest zakorzeniony w Bogu, który wierzy w potęgę i miłość Boga, to nawet kiedy przeżywa pewne trudy, to on wie, że to wszystko jest jakoś w całości, bo temu służy. I się dystansuje do tego. Nie nurkuje to. Dlatego powtórzę to, co powiedziałem w ubiegłym roku, może nie pamiętacie, a ja przypomnę. Mianowicie, że chrześcijanin to jest ten, który myślenie i takie zadręczanie siebie zamienia wszystko w pełne modlitwy. To znaczy, chrześcijanin to nie jest ten, który myśli w sobie. Myśli całą noc, myśli. Obraca z różnych stron problem. Myśli. Przez cały dzień chodzi, jest taki zmęczony, ale myśli. Potem druga noc, myśli. Nie śpi, martwi się. Chrześcijanin to nie jest taki myśli. Chrześcijanin to jest ten, który modli się, to znaczy rozmawia o problemie z Jezusem i mówi: Jezu, to dla mnie za duże. Ja Ci to oddaję. Ja nie jestem w stanie po prostu z tym problemem sobie poradzić. I ciach. I właśnie to myślenie z Jezusem to jest właśnie ta modlitwa ustawiczna. To jest cel naszego, żeby nasze myślenie było myśleniem z Jezusem. I wtedy jesteśmy kontemplatykami. Nasze życie ma być kontemplacyjne. To nie jest tylko wtedy, kiedy się znajdziecie we wspólnocie i się modlicie, bo wy się wtedy modlicie. Wy macie się modlić całymi sobą, cały dzień.
No,
i całą noc. I nie ustawać, tak. Ale zatem zamienić
to... Wreszcie otrzymacie.
Bardzo dobrze. Świetnie. Dziękuję za przypomnienie.
Przepraszam, że się wtrącam.
Nie wiem.
Ola!
Tak. Czas ucieka.
Możemy zrobić
jeszcze jedną
rzecz. No to nie, to będę starał się jakoś spętować, bo właśnie chciałem trochę na temat tego rozeznawania do głosu Ducha Świętego w sobie jeszcze, właśnie żeby nie trwać w takiej pustce, to znaczy, że ja jestem sam, jestem sama, tutaj cały świat, tutaj stado słoni na mnie napiera, a jestem sam, sama i ja sobie nie poradzę, dramat przeżywam, tylko czekam, ile to minut zajmie tym słoniem, żeby do mnie doleciało. Tak nie można myśleć. Chrześcijanin nigdy nie jest na straconej pozycji. Nigdy. Ale właśnie to musimy zmieniać się w naszym myśleniu. Macie myśleć jak Jezus. Nigdy nie jesteście sami. Macie zawsze myśleć z Jezusem. A jeśli będziecie z Jezusem myśleć o swoich problemach, to zawsze będziecie wolni. Zawsze będziecie mieć pokój. Zawsze będziecie mieć moc. Bo wtedy przychodzi Duch Święty, kiedy z Jezusem, kiedy dotykacie swoją myślą Jezusa, Duch Święty wtedy do was przychodzi. To jest ten mechanizm Boży. Zawsze, kiedy dotykacie myślą ustami, dotykacie Jezusa, wtedy Duch Święty na was wpływa. To jest właśnie ten mechanizm. Eucharystia jest właśnie tym cudem zatapiania nas w Bogu. To jest właśnie ten moment.
Kiedy się wypowiada Amen.
Kiedy się wypowiada Amen właśnie. To może tak, to nie będziemy przerywać. Ja szybciutko przejdę właśnie te takie kluczowe sprawy, jak odkrywać natchnienie Ducha Świętego, jak pielęgnować, tak żebyśmy ciągle trwali w tym zjednoczeniu. I żebyśmy po prostu to, co na rekolekcjach zdobywamy, żebyśmy te rekolekcje mieli w życiu codziennym. Bo to wychodzi, żeby chodzić w obecności Pana, chodzić w Duchu Świętym. Kiedyś trzeba będzie zrobić rekolekcję o chodzeniu w Duchu Świętym, ale to jeśli Pan Bóg nam da żyć 120 lat. No nie, przepraszam się, Panie Boże. Panie, to było to w żartach. To było w żartach. Tak. To było nieświadome. Przepraszam się, Panie Boże. Nie, naprawdę.
Gdzie byś
chciał, żeby nic nie zrobił? Ja nie chciałbym 120 lat.
Wasza strata.
Ja chcę żyć wiecznie. Chcę żyć w Bogu.
My też.
A poza tym trzeba być realistą. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, jak mają 100 lat. Mało, który jest samodzielny, musi cała rodzina... Proszę?
Stan już nie jest piękny.
No właśnie.
Tak.
To się zdarza jeden na milion. Dobrze. Jest tak. W jaki sposób rozpoznawać natchnienia? Jest tak. Przede wszystkim praktykować uwielbienie i wdzięczność, i wyrażać wdzięczność. A zatem w ciągu dnia, to jest to pierwszy warunek, w ciągu dnia naprawdę Panu Bogu dziękować za dzień rozpoczęty i za dzień zakończony. Wyrażać wdzięczność. Człowiek, który jest wdzięczny, jest szczęśliwy. To jest ta kategoria człowieka szczęśliwego. To są ludzie, którzy mają wdzięczność. Człowiek, który nie jest wdzięczny, ma postawę roszczeniową i to jest stary człowiek. Stary człowiek Wiecie, ten stary człowiek, czyli ten, który nie jest napełniony duchem Jezusa, to jest taki balkon ten wieczny. Bo stary człowiek jest skupiony na tym, czego nie ma, a nowy człowiek jest skupiony na tym, co ma. Rozumiecie? Także dziękczynienie, wdzięczność sprawi, że będziecie szczęśliwymi ludźmi. Jeśli człowiek nie dziękuje, nie będzie szczęśliwy. To jest pierwsze. Drugie. To jest na rozwinięcie. To nosić i pielęgnować w sobie pragnienie uwielbiania Boga. Czyli po prostu to, co święty Augustyn mówi, jeśli pragniesz Boga, to się modlisz. Czyli kiedy pragniesz uwielbiać Boga, kiedy pragniesz żyć dla Pana Boga, kiedy to sobie uświadamiasz, to po prostu twoja dusza się modli. To jest, to wtedy Duch Święty przychodzi tak mocno, no to takie duszy. I pokazuje, naprawdę Duch Święty wtedy mocno brzmi i pokazuje i mówi. Trzeci punkt. Trzeba podczas albo wieczornego ratunku sumienia, albo jakiejkolwiek modlitwy podejmować postanowienia, żeby nie odmawiać Bogu niczego. To znaczy, Panie Boże, ja chcę pełnić tylko Twoją wolę, to, co Ci się podoba. Ja Tobie ufam. Bo czasami ludzie tak mówią, no, tak wybieram, to nie, tamto nie. Nie, poddawać się woli Bożej. Czyli jednym słowem, poddawać się woli Bożej. Ja chcę pełnić Twoją wolę, nie swoją. Dalej, wyrażać to czwarte Bogu wdzięczność za to, że mnie uczynił synem i córką. Za to, że mnie kocha jako syna, jako córkę. Wyrażać wdzięczność. Wtedy coraz bardziej ta światłość, to światło Bożej miłości, ojcowskiej miłości będzie nas przepalać. Będziemy czuć taką wdzięczność, że po prostu będziemy chodzić 2 metry ponad ziemią. Potem wyrażać też, czy praktykować zawierzenie, to znaczy oddawać siebie i wszystko, co posiadamy. To możemy często. Oddawać siebie wszystko, co posiadamy. Nie trzymać się kurczowo, że musi tak być. Ja oddaję sobie Panu Bogu siebie, całą rodzinę, wszystko, co posiadam. Ten duch, bo to są elementy ducha Jezusa. Jezus tak po prostu żyje. Jeśli to będziemy praktykować, to poczujemy, że Jezus tak w nas żyje i tak nas prowadzi, że nie będziemy mieć wątpliwości. Następne. Należy praktykować takie odrywanie się od spraw, które robię. Czyli nie mówię ciągle, że ja muszę, tylko Panie Boże, to mnie przeraża, to jest dla mnie za trudne. Ja wiem, że ja muszę to zrobić, bo ludzie czekają, ale to dla mnie za duże. Także nie nakręcać się, że ja muszę coś tak dalej, tylko mówić Jezusowi, że to są rzeczy tego świata. Ja tylko muszę umrzeć, ale nic poza tym. Dalej, należy w ciągu dnia oczywiście dbać o to, żeby o milczenie i spokój, czyli po prostu, żeby moja modlitwa była przynajmniej takim posiedzeniem przed Panem. Dalej sobie w domu taki kącik, gdzie ja po prostu mogę się wyciszyć. To jest ważne. Jak nie mamy zbytnio czasu, to po prostu chodzi o to nawet, żeby 5 minut wyłączyć myślenie. Cyk, nie ma myślenia. Mianowicie wtedy, kiedy wchodzimy w to skupienie, zaczynamy odczuwać pokój. To jest bardzo, bardzo namacalne. Dalej, kolejny warunek, to jest ósmy, to dbać o codzienną modlitwę. To znaczy, powinniśmy mieć taką swoją jakiś taki minimum, jeśli chodzi o modlitwę. Bo ja wiem, że tam na przykład jakieś tam nabożeństwa mam okresowe, czy jakieś modlitwy, czy wiem, czy dłuższe, ale pielęgnować swoje minimum, czyli po prostu nie zakładać, nie nakładać na siebie zbyt wielu obowiązków, ale pewne minimum. Bo to jest właśnie ta nasza nić porozumienia z Bogiem, że ja wiem, ja wyrażam, że ja bez Ciebie Boże nie jestem w stanie żyć. To minimum właśnie, to jest ta nitka łącząca albo taka maska tlenowa. I dziewiąte, należy badać poruszenia serca, to znaczy, czy ja jestem na przykład bardziej z tymi, którzy Boga atakują i odrzucają, czy bardziej jednak jestem z Kościołem i z samym Chrystusem. Bo to też trzeba badać serca, bo to jest znak prorocki. Ja oczywiście mogę popierać różnych ludzi, ale ja nie mogę nigdy stawiać ich osobistych opinii wyżej niż nauczania Kościoła. Nie mogę. Jeśli tak będę robić, to się zagubię. To zły już po prostu tam już będzie z takimi łapskami, a przecież zły nie będzie. Mnie już męczył w nocy. Albo w dzień. I dziesiąte. Starać się pielęgnować jakąś przyjaźń duchową albo kierownictwo duchowe. My nie możemy nigdy sami zostać ze swoimi myślami, ze swoim życiem duchowym. Musi być jakaś przyjaźń duchowa. Może to być też grupa przyjaciół, ale przynajmniej jedna osoba albo kierownik duchowy, komu po prostu zadaje się pytania, wyjaśnia się wątpliwości. Dlatego, że człowiek ma tylko jedną perspektywę i bardzo często błądzi. Jeśli człowiek będzie chciał sam decydować o wszystkim, jest 100% pewności, że kiedyś tak pobłądzi, że będzie tego sobie żałował. A my to robimy strasznie. To ja na przykład poznaję wśród niestety nawet właśnie grupy księży, że niektórzy sami myślą, sami rozeznają, bo modliłem się Pismem Świętym. A pytałeś się Kościoła? Nie. Częsty błąd. Nawet jeżeli rozeznajemy, to mamy tylko jedną perspektywę, jeden sposób widzenia. Nawet samo rozeznawanie w oparciu o Pismo Święte nie oznacza pewności. To są te 10 kryteriów i mamy co robić. Dobrze. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
To powiedziałam wam o tych 10 kryteriach, żebyśmy żyli we wnętrzu Jezusa, żebyśmy z Jezusa nie wychodzili, żebyśmy mieli tego samego ducha. Gdy będziemy mieć tego samego ducha, to będziemy też jednym ciałem. To, co święty Paweł dzisiaj pisał. Być jednym ciałem, to znaczy mieć jednego ducha. To jest właśnie ten warunek. Jak będziemy mieć tego samego ducha, to będziemy jednym ciałem. Będziemy się polecić. Dobrze. Dziękuję.